Strefa politycznie kontrolowana.
Prawie 12 minut po godzinie 9 na antenie Radia Gdańsk. Czas na strefę politycznie kontrolowaną. Kuba Kaługa, kłaniam się nisko w imieniu swoim i Barbary Kopaczewskiej, realizującej tę audycję. W naszym studiu goście. Tak, zacznę od mojej lewej do prawej. Agnieszka Pomaska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Artur Dziambor, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I poseł Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam.
Posłanka Agnieszka Pomaska, to też podkreślam. Oczywiście mały chochlik nam się tutaj wdarł. To tak dwa zdania dla słuchaczy do wytłumaczenia. Zapraszamy też w przyszłym tygodniu na strefę politycznie kontrolowaną. Tam będzie skład zapowiadany wcześniej, jednokrotnie dzisiaj na antenie, ale to tytułem wstępu. Chochlika już przegnaliśmy, tak jak niektórzy w ten weekend próbowali przegnać raka, tak chyba należałoby to określić. To jest coś, co jest określane fenomenem, opisane już jako największa zbiórka charytatywna w historii światowego, nie polskiego, ale światowego internetu, to trzeba podkreślić. To, co zrobił influencer, znany już chyba w całej Polsce jako Łatwo Gang, na rzecz Fundacji Cancer Fighters, to naprawdę robi wrażenie. Ponad 250 milionów zgromadzonych w zasadzie podczas 9-dniowego live streamu, czyli takiej transmisji na żywo w internecie, ale tak de facto to te 3 dni tej transmisji ostatnie chyba zgromadziły i skupiły największą uwagę. I tak od posłanki Agnieszki Pomaskiej zacznę. Jakie to wrażenie na pani robi?
No rzeczywiście fantastyczna, oddolna akcja. Myślę, że to się też wpisze w historię polskich w ogóle takich różnych zbiórek charytatywnych. I chcę jedną rzecz podkreślić. Ja myślę, że warto też trzymać tego typu akcje z dala od polityki po prostu, bo czytałam dzisiaj też mnóstwo takich komentarzy próbujących na swoją jakąś polityczną stronę te akcje przeciągać albo porównywać je do innych akcji charytatywnych. Szacunek dla organizatorów, szacunek dla wszystkich, którzy wpłacali pieniądze, było widać też taką rywalizację. Tych, którzy są obecni, mają swoje biznesy na polskim rynku, no robiło to na pewno ogromne wrażenie.
Tak, bardzo duże zaangażowanie konkretnych firm, które już wpłacały kwoty po 100 tysięcy, a potem po nawet 5 milionów jednorazowo. Poseł Jarosław Sellin, dobrze by było, żeby politycy trzymali się z dala od takich inicjatyw?
Nawet chyba inicjator tej akcji o to prosi, więc...
To jeszcze do tego wrócimy tutaj, bo parę takich wątków ciekawych było.
Trzeba to uszanować. Oczywiście Polacy co jakiś czas udowadniają, że są piękni, bo są szlachetni i potrafią się w takie piękne akcje włączać. Była przed wielu lat akcja Owsiaka, która łączyła wszystkich. Niestety sam Owsiak trochę tę akcję w miarę upływu lat zepsuł, angażując się właśnie politycznie i to dosyć wyraziście. I dzisiaj to już takiego ponad podziałami wsparcia nie ma. Ale tutaj ten młody człowiek, chyba 23-letni, z bardzo szlachetnymi intencjami, bardzo takimi szczerymi, wyszedł i wiadomo, że ta choroba cywilizacyjna, jaką jest nowotwór, rak, wymaga wsparcia bardzo często ludzi w bardzo trudnej sytuacji, kiedy muszą się ratować i muszą się ratować często albo akcjami charytatywnymi, albo pieniędzmi prywatnymi, bo tutaj nie chcę właśnie polityki wprowadzać, ale mamy poważny kryzys publicznej służby zdrowia, więc z tego też wynika taka chęć pomocy. Polacy też udowodnili po wybuchu wojny w Ukrainie, jak potrafią się zachować, pomagając innym. Więc tak, taką cechę narodową piękną mamy i powinniśmy być z tego dumni.
Kilka takich, powiedzmy, około politycznych wątków związanych z tą transmisją pojawiło się i zaraz jeszcze do tego będziemy wracać, jak to w polityce rezonowało później, ale jeszcze chcę Artura Dziambora zapytać o to, no bo ta transmisja wiązała się też z tym, że wiele osób godziło się, wygasały pewne spory, które czasem trwały od lat, często związane z popkulturą chociażby, czy z jakimś takim szeroko pojętym show biznesem. I to, co może robić wrażenie, i wiele osób to opisuje, to jest po 17 latach pogodzili się dwaj polscy bardzo znani raperzy, tak zwany Rychu Peja z Poznania i Tede z Warszawy, to ma 17 lat, sięga ich konflikt.
A o co poszło?
Poszło kiedyś o to, że jeden z tych raperów, bodajże na koncercie w Zielonej Górze, sprowokował agresję w stosunku do jednego z słuchaczy czy widzów na tym koncercie, który w niewybredny sposób zachowywał się w stosunku do niego, też obrażał tego rapera. Potem drugi zareagował, że to jest nie w porządku, że ono śmiesza kulturę hip-hopową i tak dalej. Aha. Zostawmy, to był bardzo długi spór, prawie jak w polityce gorący, że tak powiem, ale wygasł po latach. No i też inicjator zbiórki, mówiąc o tym, że nie chce tutaj polityków absolutnie, powiedział taką rzecz, że dopuszcza ewentualną taką możliwość, że przyjdzie tutaj Karol Nawrocki, Donald Tusk i przed słuchaczami, odbiorcami tego streamu pogodzą się dla dobra i Polski, dla dobra dzieci i tak dalej, i tak dalej. Pan Artur Dziambor chociaż przez moment myślał, że to się może wydarzyć?
Nie.
A szkoda.
Natomiast tutaj chyba przyłączę się do apelu pani poseł, że tego typu akcje powinny być jak najdalej od polityki. Faktycznie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy na przykład została mocno uderzona przez to, że jest tak mocno zaangażowana politycznie po jednej ze stron, a sam w tej Wielkiej Orkiestrze brałem udział przez kilkanaście lat i cały czas zachęcam innych do brania udziału w tego typu akcjach. Ta wczorajsza też, ta wczoraj zakończona. Piękna inicjatywa i należy trzymać kciuki za to, że właśnie więcej będziemy się angażować. Samo to, ile pieniędzy zostało zebrane, też pokazuje coś o stanie polskiego państwa, o obywatelach, o tym, jak chętnie wpłacali, bo w przypadku firm dużych to oczywiście jest to pewien etap optymalizacji podatkowej i niech tak sobie optymalizują. Natomiast w przypadku ludzi, ja przypominam sobie akcję Hot 16 Challenge, organizowaną przez Fundację Się Pomaga. Ona była bardzo podobna. Też była przecież skierowana
w trakcie pandemii.
Tak, tak, tak. Mhm. I ta akcja zebrała 3,5 miliona złotych. Także dzisiaj
i to też
mamy...
robiło wrażenie,
wtedy,
prawda?
To robiło wrażenie. Właśnie, to było zaledwie kilka lat temu, wtedy to robiło wrażenie, ile udało się zebrać, a wtedy przyłączyli się do tego też wszyscy, śpiewali swoje piosenki, też politycy. Więc piękna akcja, gratuluję temu młodemu chłopakowi. Ja przyznam szczerze, że ja o tym usłyszałem, że on w ogóle istnieje, to 2 dni temu, gdy już wszyscy pisali o tym, że jest jakaś zbiórka, która bije rekordy. Potem oglądałem tylko jakieś pojedyncze screeny z wizyt różnych celebrytów, którzy tam byli. Także pięknie, że się do tego przyłączyli. Cel jest absolutnie nadrzędny tutaj i tyle. I dodam tylko to, że ja cały czas nawołuję do tego, żeby rozwijać Fundusz Chorób Rzadkich. Bo gdy byłem posłem, ja bardzo mocno działałem w kwestii dzieci chorujących na SMA. Wtedy były te zbiórki po 9 milionów złotych na głowę na ten eksperymentalny lek, który się podaje tym dzieciom. I
mówimy o stwardnieniu rozsianym.
Tak, i z mównicy sejmowej wtedy wielokrotnie mówiłem, że to jest hańba dla państwa, że państwo nie potrafi sobie z tym poradzić. Dzisiaj mamy jakiś postęp, ponieważ badania przesiewowe są robione chociaż. Wcześniej tego też nie było, więc jakieś kroki rzeczywiście są robione i tutaj no dobrze, że jest jakiś rozwój, natomiast ten Fundusz Chorób Rzadkich powinien być cały czas rozwijany i myślę kosztem innych działań państwowych, ponieważ właśnie jak nie to, no to będzie trzeba takich zbiórek robić co parę miesięcy.
Mm-hmm. Ja bym chciał też nawiązać do wpisu, który się pojawił na koncie Prawa i Sprawiedliwości. To jest to państwo Tuska, które prowadzi do ruiny systemu opieki zdrowotnej, w którym nawet chore dzieci onkologicznie przeszkadzają. Do dymisji. Wiceprezes PiS, kandydat na premiera RP, Przemysław Czarnek, udostępni hashtag przebudzenie.pl. No, dość duże oburzenie wśród internautów tego ten wpis wywołał. I tak się zastanawiam, bo chcę też przywołać wypowiedź innego z twórców internetowych, który powiedział, że ta akcja jest takim tak naprawdę policzkiem dla polityków, takim powodem do wstydu dla polityków, że takie akcje w ogóle muszą być prowadzone. Ale chcę zapytać o coś zupełnie innego. Co tak naprawdę możemy zrobić z systemem zdrowia w Polsce, żeby pieniądze były kierowane tam, gdzie naprawdę są potrzebne, żeby często nie wyciekały z Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby pewne, nie chcę, żeby to jakoś absurdalnie zabrzmiało, ale żeby uzdrowić dosłownie pewne mechanizmy. Od Jarosława Sellina, jeżeli możemy zacząć.
Przede wszystkim trzeba wyjaśnić, dlaczego mamy najgorszy kryzys w publicznej służbie zdrowia od 36 lat i dlaczego znowu pod tym rządem, bo w latach 7-15, w czasie pierwszego rządu Tuska, a potem Ewy Kopacz, napięcia były podobne, jeśli chodzi o skalę finansowania służby zdrowia, niedomogi, brak pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. I działania, które wyraźnie zmierzały do tego, żeby przesuwać opiekę zdrowotną Polaków na prywatną służbę zdrowia, żeby tam Polacy szukali ratunku, a nie w tej publicznej służbie. No i teraz skala tego kryzysu, który mamy obecnie, jest nieporównywalna z niczym wcześniej. Sami lekarze ogłosili już pół roku temu, Naczelna Izba Lekarska, czyli najważniejsza, najbardziej prestiżowa organizacja lekarska, że Narodowy Fundusz Zdrowia zbankrutował. Mówią to lekarze. Nigdy nikt niczego takiego wcześniej nie mówił, że Narodowy Fundusz Zdrowia zbankrutował, bo rzeczywiście każdego roku mamy niedobory w Narodowym Funduszu Zdrowia sięgające 20 miliardów złotych. I długi szpitali nieporównywalne z żadną inną wcześniejszą epoką. Ten ubiegłotygodniowy strajk praktycznie wszystkich szpitali powiatowych, które są instytucjami, które leczą najwięcej ludzi w Polsce, zbiorczo licząc, tak? Właśnie w szpitalach powiatowych przede wszystkim szukamy ratunku, które są na skraju bankructwa prawie wszystkie te szpitale, na zadłużenie potężne, które nie jest finansowane przez państwo, które państwo ogłasza, że będzie niektóre procedury finansować tylko w 40 bądź 60%, a skąd te szpitale mają te pieniądze brać? Szpitale, które nie mogą zgodnie z prawem upaść, ale mogą przestać leczyć, bo po prostu nie mają już środków, nikt im środków nie dostarcza, bo one nie mają czym płacić, nie mają za co, nie mają na leki, żeby zapłacić za leki. Więc trzeba wyjaśnić, dlaczego znowu pod tą władzą dochodzi do takiego kryzysu i znowu jest podstawa do podejrzeń, że tu chodzi o przesunięcie w kierunku prywatnej służby zdrowia, a może nawet dużej części prywatyzacji publicznej służby zdrowia, że o to chodzi tej władzy. Więc najpierw sobie to wyjaśnimy, a potem szukajmy ratunku, tylko szybciutko powiem, moim zdaniem jednak poważna debata publiczna i jakaś umowa społeczna na temat tego, żeby jednak służba zdrowia była finansowana dwucyfrową liczbą wydatków PKB, dwucyfrową, a nie jednocyfrową. Moim zdaniem bardzo ścisłe rozdzielenie publicznej i prywatnej służby zdrowia. Lekarz ma się zdecydować. Albo pracuje tu. Albo w publicznej, albo w prywatnej. A nie troszkę tu i troszkę tu.
Już oddaję głos posłance Pomaskiej, ale jeszcze jedną rzecz chcę zapytać. W tym kontekście, pod tymi słowami Przemysława Czarnka, pan by się podpisał?
Bo kontekst jest, to trzeba przyznać. No tego typu akcje, żeby ratować ludzi, którzy chorują na raka, w dużej mierze wynikają też z tego, bo z tej rozpaczy, że na przykład dzisiaj się dowiaduje człowiek, który chce zbadać, czy grozi mu ta choroba, dowiaduje się, że kolonoskopię w publicznej służbie zdrowia będzie miał dopiero za 2 lata. Że mu się terminy przesuwa za 2 lata. On nie wie, czy dożyje tych za 2 lata, żeby w ogóle sprawdzić, czy tego raka ma. Więc problem rzeczywisty jest. Tutaj ta szlachetna akcja ma się zmierzyć właśnie dokładnie z tą chorobą i ratować ludzi z tą chorobą, a ludzie z tą chorobą albo z podejrzeniem tej choroby w publicznej służbie zdrowia są w rozpaczy.
Posłanka Agnieszka Pomaska, bardzo proszę.
Po pierwsze chcę podkreślić, że w tym roku mamy rekordowy budżet, jeśli chodzi o zdrowie, blisko 250 miliardów złotych i te nakłady rosną. I jeśli chodzi o pieniądze na onkologię, te pieniądze rosną w znaczący sposób, chociażby z samego Krajowego Planu Odbudowy, który Prawo i Sprawiedliwość zablokowało swoim niemądrym działaniem, było dodatkowe ponad 5 miliardów złotych. Problem, jeśli chodzi o, bo o tym, jak rozumiem, rozmawialiśmy, polega na tym, że mamy kolejne czy nowe różnego rodzaju terapie onkologiczne, nie zawsze przebadane, bardzo kosztowne. I to nie jest tak, że dziecko, które choruje na jakąś chorobę onkologiczną, nie ma pomocy ze strony państwa. Ale z drugiej strony należy zrozumieć rodziców, którzy szukają absolutnie wszelkich sposobów i wszelkich są gotowi wydać każde pieniądze, żeby dziecko ratować i niekoniecznie w ramach systemu. Natomiast wszystkie terapie dostępne, sprawdzone, są dostępne dla polskich dzieciaków i tutaj pieniędzy nie brakuje i te nakłady rosną. I nie słyszałam o takim przypadku, żeby to się nie zadziało. Natomiast oczywiście potrzeby zawsze są, bo leczenie onkologiczne to nie jest tylko samo leczenie, koszty procedur, ale to jest też cała opieka około onkologiczna i tu rzeczywiście to wsparcie na pewno jest potrzebne większe niż są możliwości państwa. Natomiast, no, panie pośle, jeśli mówimy o kondycji służby zdrowia, to za waszych rządów zamykano rekordową liczbę oddziałów i to nie jest tak, że problemy służby zdrowia zaczęły się dzisiaj, wczoraj albo rok temu. Rzeczywiście służba zdrowia potrzebuje reorganizacji. Nie ma to nic wspólnego z prywatyzacją. Problem polega na tym, że te pieniądze po prostu muszą być wydawane w sposób bardziej efektywny i myślę, że jest świetny przykład tego, jak są wydawane pieniądze na, bo była zrobiona masowa kontrola na rezonans. Znaczy przeprowadzono 12 tysięcy kontroli. Okazało się, że przy 8 tysiącach były nieprawidłowości, bo na przykład jeden rezonans był rozbijany na 3 procedury, co automatycznie podnosiło koszty i siłą rzeczy tych pieniędzy wtedy w budżecie jest mniej. Więc na pewno tak, służba zdrowia jest w ciągłej procedurze reorganizacji. Powinny te pieniądze być wydawane efektywniej, a problemy, które się pojawiają, tak, powinny być rozwiązywane. Ministra zdrowia jest w dialogu też z tymi szpitalami powiatowymi, które obecnie protestują. Nie mam wątpliwości, że to jest osoba kompetentna, bo świetnie zarządzała szpitalami na Pomorzu i akurat szpitale na Pomorzu w porównaniu do innych radzą sobie po tym zarządzaniu przez panią minister bardzo dobrze.
Nie najgorzej. O pani minister zdrowia jeszcze będziemy rozmawiać w nieco innym kontekście, ale jeszcze do Artura Dziambora chcę zwrócić się z tym wątkiem. No to jak to jest, kiedy zaczęły się te problemy w służbie zdrowia i czy nawiązując tutaj do tego wpisu i tego cytatu z Przemysława Czarnka, można tak wprost powiedzieć, że to jest sytuacja, której winne jest państwo Tuska.
Dobrze. To najpierw jedną rzecz chciałbym odkłamać, zanim odpowiem panu bezpośrednio na pana pytanie. Ponieważ padło tutaj hasło prywatyzacja służby zdrowia, chciałem powiedzieć naszym słuchaczom, że dziś, gdy chodzą do lekarza pierwszego kontaktu i nie płacą za te wizyty, to oni chodzą do prywatnej służby zdrowia.
Która bardzo często ma umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Tak, ponieważ dzisiaj przychodnie lekarskie, lekarze, którzy pracują w przychodniach lekarskich, wszystkie są prywatnymi spółkami, które żyją na kontraktach z NFZ-em. Więc ta prywatyzacja służby zdrowia nie oznacza, uwaga, podkreślam, nie oznacza, że będzie się płaciło za usługi medyczne. Tak jak się płaci dzisiaj w prywatnych przychodniach, tych takich, które są konkurujące z państwowym systemem, w którym funkcjonują prywatne placówki. To tak, muszę to uzupełnić, ponieważ wielu ludzi myśli, że jak prywatna służba zdrowia, to znaczy, że będzie trzeba płacić tak jak w Stanach Zjednoczonych i ludzie będą brali kredyty jak na mieszkania, żeby przetrwać kolejny rok. To są bzdury.
To nie tak ma wyglądać.
Tak, więc to. Natomiast odpowiadając na pana pytanie, to jest proces, który trwa dziesiątki lat. Największym uderzeniem, które sobie pozwoliliśmy my jako państwo, pozwoliliśmy sobie na wydrenowanie systemu w latach 2005-2007. Wtedy, kiedy najwięcej polskich lekarzy uciekło za lepszym życiem na Wyspy Brytyjskie głównie. To był największy cios i pamiętam ten cios bardzo dobrze, ponieważ wtedy lekarze masowo uczyli się języka angielskiego, a ja wtedy anglistą byłem. I pamiętam, jaka była skala tych wszystkich lekarzy, którzy tutaj zarabiali niestety słabe pieniądze wtedy, bo wtedy jeszcze istniał system, w którym to minister decydował, kto jaką pensję ma. Na Wyspach Brytyjskich od razu dostawali oferty wielokrotnie przebijające ten stan, więc z oczywistych względów część z nich chciała uciec. I wyjechali, zostali tam, tam sobie żyją, tam jest im wygodniej, tam są docenieni. Dopiero u nas zmienił się system troszkę później. Dzisiaj lekarze działają na wolnym rynku, zarabiają godne pieniądze. Oczywiście słyszymy w mediach o tym, że czasami te godne pieniądze to są jakieś kosmiczne pieniądze, ale to są jednostki, które oczywiście są głośne w mediach, a nie są standardem, więc też nie przesadzajmy. I dobrym krokiem tak naprawdę, jedynym, który został popełniony lata temu, to jest to, że otworzyło się troszkę możliwości dla zawodów lekarskich, czyli przyjmujemy coraz więcej studentów. I coraz więcej studentów będzie za chwilkę lekarzami, czyli te specjalizacje, które oni robią, będą po prostu bardziej dostępne. Ponieważ naszym gigantycznym problemem te kolejki, które się tworzą, te pieniądze, których brakuje, one biorą się z tego, że po prostu nie ma kto obsługiwać tego wszystkiego. Nie ma komu tego robić, a lekarz może pracować tylko określoną liczbę godzin, żeby przeżyć jakoś, przetrwać w tej pracy. Szczególnie, że jest to praca bardzo odpowiedzialna. I jakbyśmy chcieli
Ale nadal,
sobie...
przepraszam, że słowo wejdę, nadal zdarzają się te przypadki, kiedy lekarze jadą z dyżuru na dyżur i pracują ponad normę.
Tak oczywiście, jeżeli im się to opłaca. No, panie redaktorze, no, ja też jestem pracownikiem uczelni i wykładowcą i pracuję 7 dni w tygodniu. To się zdarza. Niektórzy ludzie decydują się na takie życia właśnie. Natomiast tak jak mówię, łatwiej nam będzie, gdy będziemy mieli z czego wybierać, gdy po prostu będziemy mieli więcej lekarzy, więcej pielęgniarek w systemie. I dzisiaj na szczęście, co zauważam ja pracując na uczelniach różnych, zauważam, że te kierunki medyczne, kierunki lekarskie i około lekarskie stają się coraz bardziej popularne i coraz więcej będzie ludzi w tym systemie. Dzięki temu będziemy mogli mówić o szybszej obsłudze, łatwiejszej dostępności, bo jakbyśmy chcieli porównywać sobie takie sytuacje, które teraz mamy, każdy z nas jako pacjent może pójść państwowo za parę miesięcy, a prywatnie jutro. Tak? Po prostu tak jest. W niektórych aspektach naszego życia tak jest. Ja miałem taką przygodę z rezonansem, bo potrzebowałem bardzo rezonansu pleców i miałem informację, że na NFZ to w październiku, a prywatnie zrobiłem sobie 2 godziny później. Tak? Tylko kosztowało to 1000 zł. Więc oczywiście, że dobrze by było uniknąć tych sytuacji, natomiast unikniemy ich tylko wtedy, kiedy w systemie będziemy mieli więcej ludzi, kiedy będziemy mieli większą przepustowość tego systemu i do tego dążymy oczywiście, bo to jest proces, który trwa latami. Tego się nie poprawi dzisiaj, jutro, to się poprawi za 5 lat, jeżeli zaczniemy dzisiaj. Ale zaczęte zostało parę lat temu, także za chwilkę zaczniemy odczuwać pozytywne skutki tego. No i poza tym, tak jak pani poseł powiedziała, rekordowe finansowanie służby zdrowia, ponieważ państwo musi utrzymywać nasze bezpieczeństwo, utrzymywać naszą administrację i utrzymywać nasze zdrowie. I zabezpieczenia socjalne, czyli emerytury. Więc państwo rozumie potrzebę utrzymywania tej służby zdrowia, mimo tego, że udało się sprywatyzować placówki bezpośredniego kontaktu, tak jak powiedziałem na początku mojej wypowiedzi.
Mm-hmm. Zostawmy ten wątek już, chociaż dzisiaj wszystkie tematy nam się tak naprawdę przenikają ze sobą i po części wynikają i po części się łączą. Chcę zapytać o jedną rzecz. No, tak dużo się wydarzyło przez te ostatnie dni. To też jest moim zdaniem trochę niesamowite, że po tym chociażby, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych i strzałach, które padły na balu korespondentów i bardzo niebezpiecznej sytuacji, do której tam doszło. Nie o tym rozmawiamy dzisiaj i może nam czasu zabraknąć na ten wątek, ale chcę jeszcze nawiązać do tragicznego wypadku z zeszłego tygodnia i śmierci posła Łukasza Litewki, bo to też jest wydarzenie, które wstrząsnęło opinią publiczną w Polsce. To chyba też warto podkreślić, że poseł Łukasz Litewka zdążył jeszcze wystąpić w tej dziewięciodniowej transmisji internetowej, zanim cała Polska się o niej dowiedziała, bo to było na samym początku tej akcji. Później tragiczny w skutkach wypadek i śmierć posła Litewki. Na środę planowana jest uroczystość pogrzebowa, która ma mieć charakter państwowy, ale chcę zapytać państwa o coś zupełnie innego. O to właśnie, jak reagujemy na tego typu zdarzenie. Część osób bardzo skandalicznie oceniło apel piosenkarki Dody, która prosiła o to i wyznaczyła nagrodę pieniężną za ujawnienie danych osobowych o mężczyzny, który był sprawcą tego wypadku. On oczywiście jest już zarzuty ma przedstawione i prokuratura prowadzi swoje postępowanie. Czy my nie idziemy trochę krok za daleko w państwa ocenie?
No, każdy ma swoją rolę i zadanie do wykonania. Tutaj rzeczywiście, jeśli chodzi o ten wypadek, tragiczny, straszny taki, aż trudno nam było uwierzyć. Pan poseł Litewka to jest też mój kolega z Komisji Spraw Unii Europejskiej. Pełnił tam funkcję wiceprzewodniczącego. Tutaj powinni śledczy po prostu działać. Myślę, że też od razu pełno teorii spiskowych się pojawiło na temat tego wypadku. Zawsze trzeba być ostrożnym, zwłaszcza w dobie powszechnej tendencji do dezinformacji, takich różnych wrzutek. Ludzie łatwo wierzą, nie sprawdzają. Zachęcam i apeluję do tego, żeby każdą taką informację sprawdzać, żebyśmy któregoś dnia sami nie stali się ofiarą takiej dezinformacji po prostu.
No, pojawiają się takie próby interpretacji tej sytuacji. Pisze się o tym, że poseł Litewka miał ujawnić jakieś wstrząsające informacje i komuś miało zależeć na jego śmierci. No rzeczy absurdalnie wyssane z palca chyba można tak ocenić, ale to chyba też pokazuje, że my potrzebujemy jakiegoś wytłumaczenia dla takich trudnych spraw.
Tak, ale zanim o tym, ja jednak króciutko, bo na X-ie się robi krótkie wpisy, popełniłem taki wpis, kiedy się tylko dowiedziałem o tej tragedii. Łukasz Litewka, od 2 lat pracowaliśmy razem w Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej, którą pani poseł przewodzi. Nigdy nie odczuło się z jego strony polemiki wynikającej z różnic partyjnych. Wyłącznie merytoryka. Takich posłów brakuje w każdym środowisku politycznym. Rzeczywiście, on był posłem lewicy. Podzieleni politycznie jesteśmy mocno. Polaryzacja jest bardzo silna, zawsze o tym i dużo mówimy, ale czasami zdarzają się tacy politycy jak on, którzy sobie na takie wycieczki polaryzacyjne nie pozwalali, wyłącznie go merytoryka interesowała, a niezwykły wynik wyborczy zrobił, bo on debiutował w Sejmie, ten młody człowiek był, debiutował w Sejmie, niezwykły wynik zrobił właśnie dlatego, że dał się poznać jako człowiek, który pomagał ludziom, ale też zwierzętom, co jest dla wielu Polaków też ważne i miał wynik imponujący, bo przeskoczył liderów listy swojej lewicowej na Śląsku. Tak, no rzeczywiście ludzie zawsze szukają troszkę na skróty, jakiś wyjaśnień, co się mogło stać. Ja bym też tutaj zachęcał do tego, żeby tu spokojnie pozwolić służbom działać. Wypadki się niestety zdarzają, tragiczne wypadki się niestety zdarzają, ale na wyjaśnienie poczekajmy spokojnie od odpowiednich służb, a nie twórzmy jakichś niepotrzebnych sensacji.
Pan Artur Dziambor, tu będzie pełna zgoda?
Tak, oczywiście. Internet ma to do siebie, że nagle pojawiła się cała masa domorosłych fachowców od wypadków samochodowych i drogowych i teorii spiskowych też całe mnóstwo, ponieważ my z natury rzeczy próbujemy sobie jakoś wytłumaczyć niewytłumaczalne. Śmierć posła Litewki była tak przypadkowa, jakby go piorun szepnął tak naprawdę. I no nie wiem, polska polityka straciła człowieka bardzo zaangażowanego, bo jeżeli ja sobie wyobrażam jakąś lewicę, to bardziej wyobrażam sobie właśnie taką lewicę jak poseł Litewka, a nie taką lewicę wojującą w niektórych kwestiach, tak, z którymi się tak skrajnie nie zgadzam, jak dzisiaj to, co oglądam. Poseł Litewka, tutaj pan minister powiedział o tym, że przeskoczył liderów listy, Czarzastego dokładnie przeskoczył, dwukrotnie w dodatku swoim wynikiem.
To jest tak? Wyczyn.
Także to jest wyczyn. Z ostatniego miejsca startował i dwukrotnie przeskoczył lidera partii. Także, także to. No, wielka strata, powiedziałbym może mniej dla polskiej polityki, ponieważ on w polityce był chwilę takiej centralnej, więcej dla jego działalności charytatywnej wszelakiej, ponieważ tę działalność akurat pochwalałem, podziwiałem, czemu dawałem też wyraz na Twitterze wtedy, kiedy nie było jeszcze dyskusji o jego śmierci, tylko wtedy, kiedy był kandydatem. Wtedy byłem pod wrażeniem tego, co on potrafił zrobić i jego działalności dalszej również, ponieważ on się po prostu angażował w pomoc tym, którzy pomocy potrzebują. Także tutaj jego misja była naprawdę wspaniała.
A wracając, przepraszam, do tego apelu znanej, powszechnie rozpoznawalnej osoby, to nie jest przypadkowy domorosły, nagle ekspert. Jak państwo powinno reagować na tego typu apele, które się pojawiają?
Może po prostu zmową milczenia. Może należy po prostu dać ludziom, którzy w ten sposób reagują, reagować w swoim środowisku, tak. I tutaj no jednak ta sprawa będzie wyjaśniona. Śledczy prowadzą śledztwo. Człowiek, który spowodował ten wypadek, jest zatrzymany. Będzie miał zarzuty prawdopodobnie. Czekamy jeszcze na informacje.
Ma już te zarzuty?
Tak. Czekamy na informacje o tym, co tam dalej mogło się wydarzyć. Więc nie wiem, ja nie jestem zwolennikiem spiskowych teorii. Wiem, że te spiskowe teorie są bardzo atrakcyjne. Natomiast jednak no, nie wierzę w tego typu scenariusze, ponieważ nie widzę żadnego powodu, żeby ten scenariusz mógł się rzeczywiście wdrożyć.
No i tutaj pewną pętlę będziemy zataczać, bo wrócimy w jakimś sensie do tematów służby zdrowia. Na ten czwartek na posiedzeniu Sejmu planowane jest głosowanie nad wnioskami o wotum nieufności wobec ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, ale także wobec pani minister Pauliny Henning-Kloski. Mówi się, że to takie testy dla koalicji, czy ta koalicja przetrwa. No, wygląda na to, że premier Donald Tusk broni swoich ministrów. No cóż ma zrobić Agnieszka Pomaska? Są obawy o to, czy ta większość będzie na sali plenarnej?
Myślę, że ta większość będzie. O to jestem spokojna, no ale mamy koalicję, a nie rządy jednej partii. Rzeczywiście tutaj jeszcze parę spraw pomiędzy koalicjantami jest do wyjaśnienia, jak rozumiem.
Przepraszam,
te rozmowy
dochodzą takie
trwają.
Głosy z Polski 2050. Przypomnijmy, że Paulina Henning-Kloska niedawno jeszcze była przeszpartyjną koleżanką części klubu Polski 2050.
Myślę, że trochę pan odpowiedział na pytanie, skąd się biorą te wątpliwości w głosowaniu. Niekoniecznie one mają podłoże merytoryczne, ale jeszcze te emocje takie personalne grają chyba tutaj rolę. Mam nadzieję, że każdy jednak zachowa się odpowiedzialnie i będzie wiedział, po której jest stronie, będzie wiedział, co jest i kto po drugiej stronie. Więc zachęcam do takiej odpowiedzialności mojej koleżanki i kolegów. I w zasadzie tyle, no bo to jest oczywiście prawo opozycji, żeby wnioski o odwołanie ministrów składać. Natomiast nie mam przekonania, żeby tutaj podłoże merytoryczne było w jakikolwiek sposób uzasadnione. Rozumiem, że każdy szuka jakiegoś pomysłu na zaistnienie polityczne, wzmocnienie. Może to robić i największa partia opozycyjna, ale jak widać robi to też partia koalicyjna, która rzeczywiście w sondażach ma się tak sobie.
To największą partię opozycyjną do odpowiedzi wywołując, poseł Jarosław Sellin.
Ja jestem od 21 lat w Sejmie, ale oczywiście obserwuję to, również to, co się wydarzało wcześniej. Jeszcze nigdy w historii III RP, czyli 37 lat polskiej demokracji, na skutek wniosku o wotum nieufności złożonym przez opozycję żaden minister odwołany nie został. To jest wnioski o wotum nieufności składa się dlatego, bo to ma sens, z punktu widzenia opozycji to ma sens. Składa się dlatego, żeby mieć okazję do całodniowej debaty na temat mankamentów działania konkretnego ministra i braku dobrej polityki w jakimś segmencie państwa przez rząd. I to ma sens, bo to dociera potem do opinii publicznej, te mankamenty są wypuklane i lepiej docierają do opinii publicznej, ale w głosowaniu nigdy się nie zdarzyło. Kto wie, co się wydarzy w czwartek, zobaczymy. Ja szczerze mówiąc za bardzo nie wierzę, żeby ten wniosek uzyskał właściwą większość, choć będziemy o to oczywiście w debacie zabiegać, ale napięcie jest jakieś nadzwyczajne w koalicji rządowej, moim zdaniem niespotykane w porównaniu z tym, co się działo przy innych wnioskach o wotum nieufności w poprzednich latach, więc no, myślę, że będziemy w napięciu tę sytuację obserwować, a my oczywiście
czyli
będziemy...
na coś liczycie, rozumiem,
a my oczywiście będziemy zachęcać. No, jeżeli doszłoby do takiego poważnego kryzysu rządowego, że jak każdy premier ma prawo mówić, bo każdy premier to mówi, nie będzie mi opozycja meblować gabinetu, czyli nie będzie mi wyciągać ministrów, z którymi ja chcę na przykład dalej pracować, tylko to powinna być moja decyzja. Jeżeli by jednak się okazało, że skutecznie mu opozycja tego ministra wyciąga, to jest największy kryzys rządowy w historii polskich rządów tak naprawdę. Znaczy ta przyczyna, tak, że upada minister skutek przyłączenia się części koalicji rządowej do tego wniosku. To oznacza oczywiście właściwie utratę większości w parlamencie przez rząd. Oznacza poważny kryzys polityczny.
Mm-hmm. Artur Dziambor, Polskie Stronnictwo Ludowe w tym samym wątku i teraz tak mnie trochę pamięć próbuje to odtworzyć. Chyba 95 rok, wotum nieufności wobec rządu, na czele którego stał Waldemar Pawlak i ono chyba przeszło. Tylko nie wiem, czy to wtedy nie partia koalicyjna SLD, która była, składała wtedy. Ale to już zostawmy, to by trzeba politologów zapytać. Niemniej jednak te głosowania, coś się zmieni, czy tak tutaj sobie tylko jakieś emocje będą, wybrzmią, a potem nic, a potem rząd będzie trwał po prostu.
Emocje są. Natomiast emocje są tutaj pan minister w piękny sposób wyłożył to, że prawem opozycji jest wywoływać dyskusje parlamentarne i marnować czas parlamentarzystów tylko po to, żeby się wygadać. Więc to akurat pięknie. Jedyną partią, która dotychczas miała tak zwany zamknięty system, na co strasznie narzekał Jarosław Kaczyński, że tak nie może być, że ktoś inny tylko poza nim będzie coś takiego miał, było Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość miało samodzielną władzę, własnego prezydenta i własny Trybunał Konstytucyjny. To sprawiało, że Prawo i i Sprawiedliwość mogło robić samo, co chce, a dokładnie Jarosław Kaczyński mógł robić, co chce, no bo umówmy się, wszystkie decyzje jednak zapadały u Jarosława Kaczyńskiego w gabinecie. Rząd koalicyjny, który teraz mamy, tak samo jak rząd koalicyjny poprzedni i rządy koalicyjne przyszłe, bo według sondaży nie ma takiej możliwości, żeby jedna partia rządziła. I wiemy doskonale, że to się już najprawdopodobniej nie wydarzy i chwała Bogu, bo akurat ten rząd koalicyjny musi się zawsze dogadywać. I zawsze będą spory, zawsze będą jakieś spięcia. I panie redaktorze, no ja jestem dzisiaj w Polskim Stronnictwie Ludowym, ja mogę ręczyć za ministrów, którzy są z Polskiego Stronnictwa Ludowego, natomiast nie zawsze jestem entuzjastą decyzji ministrów, którzy są spoza Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tym niemniej rozumiem istnienie koalicji, na czym ona polega, rozumiem ten gentleman's agreement, który jest i takie bujanie łodzią, które uprawia w tym momencie sobie Polska 2050, jest zwyczajnie nie w porządku. Nic z tego nie będą mieli, będą tylko wizerunkowymi rozwalaczami, a jedyne co, to sprawią po prostu bardzo złe wrażenie. I powiem jeszcze jedno, panie redaktorze, politycy się generalnie nie lubią. Sympatie między politykami to są rzadkości, bo tam się przyjaciół nie szuka. Ale to, że my się nie lubimy, niekoniecznie oznacza, że możemy ze sobą źle współpracować i się nawzajem zwalczać, będąc na tak eksponowanych stanowiskach, jak ministerialne stanowiska. Sygnał o tym, że jakaś partia koalicyjna zastanawia się nad tym, żeby odwołać swoją koleżankę, bo już jej nie lubią, ale jeszcze parę tygodni temu ją bardzo lubili, jest po prostu sygnałem niepoważnym i dlatego uważam, że to wotum nie powinno absolutnie nas za bardzo zajmować i nie powinno być żadnych wątpliwości wysyłanych do mediów ze strony jednego z koalicjantów, że my się jeszcze zastanawiamy. Albo się zastanawiacie państwo, albo rezygnujecie z koalicji rządowej, rezygnujecie w udziale w rządzeniu.
Ale ciekawe jest też to, co ujawniły media po pewnym kolejnym niezbyt mądrym filmiku premiera Donalda Tuska z tym papierem położonym na stole z napisem Rekonstrukcja kwiecień 2026, że prawdopodobnie, tak to czytam, prawdopodobnie po tych głosowaniach czwartkowych sam premier podejmie decyzję o zmianie gabinetu i być może obie panie ten gabinet opuszczą.
Posłanka Agnieszka Pomaska, jakieś takie decyzje są spodziewane? Co tam w koalicji mówią?
Nie sądzę, nie słyszałam o tym zupełnie. Historycznie rzeczywiście jest tak, że ministrowie nie byli odwoływani, ale pamiętam presję, jaka była wywierana na marszałka, byłego marszałka Kuchcińskiego. I to jest chyba jeden z takich przypadków, gdzie rzeczywiście cierpliwość nawet jego partii skończyła się do niego i musiał zrezygnować. To tak historycznie przypominając takie wątki. Nie, ja się nie spodziewam niespodzianek. Myślę, że tutaj pan poseł Dziambor wszystko wyłożył, jak trzeba kawa na ławę. No,
to z tej
odpowiedzialność w polityce to jest cenna cecha. Myślę, że nasi koalicyjni partnerzy powinni to zrozumieć.
To z tej rozbujanej łódki, o której Artur Dziambor wspominał, wypadnie Jolanta Sobierańska-Grenda?
Myślę, że rola ministra zdrowia to jest taka, że tutaj kolejek do tego ministerstwa nigdy chyba nie było. Jak patrzymy historycznie na losy ministrów zdrowia, to rzeczywiście to nie jest łatwy kawałek chleba. Ja bardzo cenię panią ministrę. Uważam, że jej doświadczenie niepolityczne, podkreślam, merytoryczne, daje jej tytuł do tego, żebyśmy po prostu zaufali tym zmianom, które ona proponuje. Ona
ale
nie jest politykiem i to jest na pewno...
Służby zdrowia są obciążeniem dla koalicji rządzącej.
Ale zawsze...
Tylko czy to będzie rozwiązanie?
Ale ja, znaczy zawsze były, chociaż zwrócę uwagę na to, jeśli już porównujemy sytuację, jaka była i jest, to ja mam poczucie, że te pieniądze są trzymane twardą ręką. Nie mamy do czynienia z żadną aferą maseczkową, respiratorową. Nikt na żadnych kryzysach tutaj nie zarabia. Pani minister rzeczywiście, korzystając ze swojego doświadczenia, rozwiązuje i wiem, że rozwiąże te kryzysy, bo chcę, żeby ten system, to się nie zrobi w miesiąc czy w trzy, ale ona chce po prostu ten system, który mamy wyprostować i naprawić. Uważam, że trzeba jej zaufać. Nie jest politykiem i na pewno jej trudno w tej przestrzeni medialnej, brutalnej, trudno jej się poruszać. Myślę, że to jest to największe obciążenie, które ma, które jest jednocześnie zaletą.
W czwartek mamy rzeczywiście dwie debaty i nad wotum nieufności wobec Henning-Kloski i wobec pani minister zdrowia. Dwie debaty się odbędą i jeszcze raz podkreślam, że tutaj się nie zgadzam z panem Dziamborem, że takie debaty nie mają sensu, bo przecież istota polityki demokratycznej polega na tym, że przekonujemy ludzi do jakiegoś poglądu, że coś jest dobrze robione albo coś jest źle robione. Nie ma innej możliwości niż gadać do tych ludzi, żeby ich przekonywać do argumentów za albo przeciw. Jeżeli jest debata sejmowa, trwa wiele godzin, można z tego jakieś wirale, jakieś skróty robić i tak dalej, i tak dalej, coś do ludzi dociera. Czy jest dobrze, czy jest źle i jakieś przekonania na tym budują. Jeśli chodzi o panią minister zdrowia, no jednak jest o czym mówić. No tej pani wyrwało się w szczerym wywiadzie prasowym, że tak naprawdę to ona by widziała taki model, że ludzie za wszystko płacą z własnej kieszeni, a dopiero potem idą do ZUS-u czy do ubezpieczyciela, żeby zwrot tych kosztów uzyskać za leczenie. Dobry posiłek w szpitalach zlikwidowany. Porodówki likwidowane i propozycja, żeby kobiety rodziły na SOR-ach. To jest piekło kobiet tak naprawdę. Więc mnóstwo i te zjawiska, o których mówiliśmy, jeśli chodzi o szpitale powiatowe i ich bunt. Więc wali się ten system pod tą minister i trzeba o tym w czwartek w debacie bardzo wyraźnie powiedzieć, a potem głosować. Głosowanie raczej przewidywalne, ale debata się przyda na ten temat.
Artur Dziambor kiwał przed chwilą przecząco głową na boki, kiedy wypowiadał się Jarosław Sellin. Także na słowa o piekle kobiet, przypomnijmy, pan się kiedyś jako poseł Konfederacji podpisał pod pewnym wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, który to piekło kobiet w Polsce rozpoczął.
Tak, tylko panie redaktorze, no nie jest prawdą o tych porodówkach, jak to się likwiduje je masowo. To jest tak samo jak dyskusja o zamykanych szkołach. Tutaj pani poseł stwierdziła, że do Ministerstwa Zdrowia się w kolejce nikt nie ustawia. Faktycznie to są te dwa ministerstwa, zdrowie i edukacja, w których nie da się wygrać. Tylko zawsze można mniej zawalić. Natomiast jesteśmy w przededniu tak naprawdę sytuacji, w których będzie trzeba decydować się na przykład o tym, czy dana szkoła ma dalej istnieć. I będzie to propagandowo wykorzystywane przez opozycję w ten sposób, że zły rząd zamyka szkoły. Tylko nikt nie będzie mówił o tym, że te szkoły są zamykane dlatego, że tam po prostu nie ma dzieci. I to wynika z demografii po prostu spadającej i będzie trzeba się w jakiś sposób do tego ustawić. I oczywiście mówimy dzisiaj o mniejszych szkołach, mówimy dzisiaj o szkołach, które są w oddalonych terenach, nie w centrach miast. I dokładnie ta sama sytuacja jest dzisiaj z tymi wypominanymi przez opozycję porodówkami. Są tam pokoje przecież porodowe, są też specjaliści ustawieni, którzy mają tam pracować. Nie ma żadnego zaburzenia systemu. Kobiety nie rodzą na SOR-ach. To jest przysłowiowe taka przenośnia, którą sobie wykorzystuje opozycja, które mają sprawić, że jest jakaś, że w oczach ludzi powstaje jakaś tragiczna sytuacja. Tej tragicznej sytuacji absolutnie nie ma. Po prostu to wynika z tego, że jest mniej urodzeń.
Tylko czemu kryteria są zmieniane? Najpierw mówiono, że likwidujemy porodówkę, w której się rodzi mniej niż 400 dzieci, a potem jak się okazało, że to nie wystarcza do zamknięcia tych porodówek, to ustalono, że 700 dzieci. No więc dlaczego to się robi? No po to, żeby je jednak likwidować.
Ale no to nie jest, przecież to nie jest likwidacja dla samej likwidacji. My rozmawiamy też o placówkach, gdzie rodzi się kilkadziesiąt, czy oddziałach porodowych, gdzie rodzi się kilkadziesiąt dzieci rocznie. No przecież to nie jest racjonalne i chodzi o to, żeby zorganizować tak komfort kobietom, żeby mogły rodzić w warunkach nie gorszych niż do tej pory, ale żeby miały też do tych porodówek gdzieś przy tych umownych SOR-ach, bo to przecież nie jest rodzenie na SOR-ach, miały po prostu bliżej, nie musiały jechać kilkadziesiąt kilometrów, co się przecież dzisiaj też zdarza już. Więc ja myślę, że akurat warto jednak szukać dobrych pomysłów i lepszego wykorzystywania pieniędzy, bo to jest trochę worek bez dna, ale jeśli można gdzieś te pieniądze wykorzystać lepiej, to trzeba to po prostu robić.
No, najlepiej tak, żeby nie kończyło to się potem tym, że całe społeczeństwo zrzuca się na rozwiązywanie jakiegoś problemu i to, jeżeli mogę sobie pozwolić na taki komentarz.
250 będzie, miliardów złotych jest w tym roku wydawane na służbę zdrowia.
Będzie to puenta naszej audycji, bo czas tam upłynął. Posłanka Agnieszka Pomaska, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Artur Dziambor, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję.
I poseł Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość. To byli goście strefy politycznie kontrolowanej na antenie Radia Gdańsk. Kuba Kaługa, dziękuję bardzo.
Strefa politycznie kontrolowana.